całości, o tym, jak wspaniały jest Pan Bóg. I z jednej strony byłem tym podekscytowany, a z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że ten temat jest taki, że z góry można być pewnym, że się z niego nie wywiążę po prostu. Że to jest nadludzkie siły przedstawić Bożą wspaniałość tak, aby to było adekwatne, aby to było po prostu trafne i aby to oddawało to, jak nasz sercą objawia wspaniałość. Bo to, że człowiek będzie mówił o Bożej wspaniałości, to nie gwarantuje, że ta Boża wspaniałość przed naszym wzrokiem się objawi, że roztoczy, że ją zauważymy i że w ogóle pojmiemy, o co chodzi. Dlatego jest moją głęboką prośbą, aby Duch Święty dotykał dzisiaj naszych serc, aby też dotykał mojego serca, aby poświęcił usta, abyśmy mogli właśnie zobaczyć, jakoś tak skontaktować się chociaż po części z tym, jak niesamowity, jak fascynujący jest nasz Bóg, do którego należymy, któremu służymy. I na początek chciałbym przeczytać psalm 84. To jest psalm dosyć dobrze znany, bardzo często cytowany, czy to w całości, czy we fragmentach, dlatego że on jest wspaniały po prostu. On pokazuje, jak niesamowity jest Bóg, któremu służymy. Psalm 84, strona 648. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, psalm synów Koracha. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spojrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Tak się obawiam, że myśmy już tyle razy słyszeli te słowa. Może nie jeden by potrafił na pamięć to wypowiedzieć, że nie dociera do nas głębia tego, o czym tu jest mowa. Że jesteśmy błogosławieni, jeżeli mieszkamy w domu Bożym. Że jesteśmy błogosławieni, jeżeli nasza siła pochodzi od Boga. I wiele innych wspaniałych dóbr właśnie wynika z tego, kiedy człowiek jest blisko Boga, kiedy Bóg z nim się kontaktuje, kiedy może odbierać wiele Bożych błogosławieństw. Tak sobie kilka dni temu na komputerze, gdzie mam program biblijny, zacząłem przeglądać wersety, w których jest mowa, co mamy, albo mając, po prostu ten czasownik mamy. I było tego tak wiele, że po prostu pochłonęło mnie to. Mamy pokój z Bogiem. Mamy dostęp przez wiarę do Bożej łaski i tak dalej. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Mamy ufność przez Jezusa Chrystusa ku Bogu. Mamy nadzieję. Mamy skarb w naczyniach glinianych. Mamy budowlę od Boga. Mamy Boże obietnice. Mamy wszystkie te bogactwa, które są treścią Bożych obietnic. Mamy wolność w Chrystusie. Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. Mamy dostęp do Ojca. Mamy swobodę i dostęp do Boga. Mamy pewność, że ten, który rozpoczął w nas swoje dzieło, dokona je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Mamy wielkiego arcykapłana, mamy orędownika, mamy wstęp do świątyni, mamy ołtarz, mamy słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, którego trzymając się jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, możemy iść i nie błądzić. Mamy społeczność między sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I wiele jeszcze innych można by cytować wersetów. To wszystko jest Bożym darem dla każdego z nas. A wiemy przecież, że są setki, jeśli nie tysiące powodów tego, które nas dyskwalifikują przed obliczem Bożym, które są wystarczające, aby Bóg się na nas gniewał, aby Bóg nas odrzucił, aby Bóg z nami w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego. Ale On jest właśnie taki wspaniały, On jest właśnie taki fascynujący, że odpuszcza nasze nieprawości, że nas oczyszcza, że robi wszystko możliwe dla naszego dobra. I właśnie Bogu sprawia ogromną przyjemność wyrządzanie dobra człowiekowi. I cała Boża działalność od początku, stworzenie i to wszystko dalsze, co następowało, jest rezultatem Jego pragnienia błogosławić ludzi. Najpierw stworzył ludzi, aby móc ich błogosławić, aby móc okazywać im swoją miłość, aby móc ich obdarowywać dobrymi rzeczami. I to jest wspaniałe. I też Bóg chlubi się ludźmi, nawet ludźmi niedoskonałymi, nawet ludźmi, którzy nawet z naszego punktu widzenia wiele mieli wad, wiele mieli braków. Przypomnijmy sobie Joba, który przechodził przez ogromne cierpienia, ogromne doświadczenia i Pan Bóg się nim chlubił. Przed szatanem mówi, czy widziałeś mojego sługę Joba, jaki on jest doskonały. Kiedy my patrzymy na Joba, na jego wypowiedzi, na jego zmagania, to nie widzimy tej doskonałości, ale Bóg jest taki wspaniały, że widział u Joba doskonałość. Słowo Boże mówi wiele o miłości Bożej i też o miłości do Boga, bo miłość Boża siłą rzeczy domaga się odwzajemnienia od nas. I dlatego Pan Bóg tak bardzo pragnie mieć z nami tą relację miłości. I jest wiele miejsc biblijnych, które właśnie tą Bożą życzliwość i tą Jego niesamowitą chęć obdarzania ludzi dobrymi rzeczami przedstawiają nam. Do Abrahama mówi Pan Bóg w 1 Mojżeszowej 15:1: nie bój się, Abrahamie, zapłata twoja będzie sowita. Zapłata twoja będzie sowita. Wiemy, że on Długo, długo musiał czekać na Bożą obietnicę, na spełnienie się Bożej obietnicy. Ale Pan Bóg nie został dłużny nic Abrahamowi. Spełnił swoje obietnice. Chociaż Abraham, no wiemy, że nie był wytrwały w tym oczekiwaniu, nie był cierpliwy, zachwiał się i podjął złe kroki o złych też konsekwencjach i następstwach. Ale mimo to Pan Bóg się chlubił Abrahamem i mówi i nazywa samego siebie: ja jestem Bogiem Abrahama. Tak samo się chlubił dalszymi potomkami Abrahama, patriarchami, Izakiem, Jakubem. I Mojżeszowi się przedstawił jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A więc Bóg rozkoszuje się ludźmi i jest życzliwy dla ludzi. I kiedy Eliasz się żali przed Bogiem, że został już on sam, bo proroków pomordowali, i mówi: zostałem ja sam i szukają duszy mojej, jeszcze mnie chcą zgładzić. A co Pan Bóg mu mówi? Ja mam jeszcze 7 tysięcy takich, którymi się chlubię, bo oni są mi wierni, bo oni nie skłonili swoich kolan przed Baalem. I choć to był trudny czas i choć sam Eliasz zmagał się i miał trudności, żeby przez to wszystko przejść, to jednak Pan Bóg był wspaniały. I kiedy my moglibyśmy dalej mówić o Dawidzie, który był jednym z tych ludzi, którzy właśnie rozkoszowali się Bogiem, którzy odkryli tę Bożą wspaniałość, którzy odkryli Boga nie jako tego, który jest zagniewany, który ciągle czegoś wymaga, który jest mściwy i chce oddawać i chce karać, ale właśnie takiego wspaniałego, takiego fascynującego. I mówi w Psalmie 16, 11 wiersz: obfitość radości, rozkosz po prawicy Twojej. U Izajasza 58 są takie słowa, przeczytam. 13, 14 wiersz. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jest wiele takich obietnic, gdzie Bóg zapowiada, że będzie błogosławił ludzi na tyle, że będą się nim rozkoszować. U Izajasza 62 są takie wspaniałe słowa. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój Odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. I to Bóg zapowiedział i to Bóg wypełniał w życiu tych ludzi, którzy do Niego przychodzili, którzy zapragnęli korzystać z tej Jego wspaniałości, do których to dotarło, że to jest niepowtarzalna szansa, że to jest coś, z czym niczego innego nie można porównać. I trzeba tu zaznaczyć, to zresztą z tego przeczytanego wersetu wynika, że Bóg ma pewne wymagania. I ta wspaniałość, i ta życzliwość Boża to nie jest pełny obraz Boga, dlatego że Bóg jako sprawiedliwy nienawidzi grzechu, nienawidzi zła najróżniejszej postaci i walczy przeciwko złu. I jeżeli my w jakikolwiek sposób ubrudzimy się złymi rzeczami, ignorując Boże wymagania, ignorując Boże wskazówki dla naszego życia, to mamy wtedy do czynienia z Bogiem, którego oblicze wygląda inaczej, którego oblicze może być wtedy i zagniewane, którego i wtedy spadają na nas złe rzeczy. Ale to nie dlatego, że Bóg taki jest niedobry, tylko dlatego, żeśmy weszli w zło, żeśmy weszli w coś, co nas oddaliło od Boga, co sprawiło, że Jego twarz zasłoniła się nam. I wtedy mamy inny obraz Boga. Ale ten właściwy obraz Boga, jaki On chce, aby był w naszych sercach. I ta właściwa relacja między Bogiem a człowiekiem właśnie się opiera na miłości. Właśnie się opiera na tym, że człowiek się może fascynować Bogiem. I też Bóg może i chce się fascynować człowiekiem, który jest mu wierny, który na serio odnosi się do tego, co Bóg ma do powiedzenia. I właśnie Dawid jest takim przykładem człowieka, który tak postępował i tak żył i temu dawał swój wyraz. W psalmie 42, zaraz drugi wiersz mówi, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. I to jest wspaniałe, że dusza człowieka może doznawać wspaniałej satysfakcji właśnie z kontaktu z Bogiem, właśnie z tej relacji z tym, który jest wszechmocny, wszechwładny, ale który jest przede wszystkim miłością, który chce człowieka zalewać dobrymi rzeczami. Czytaliśmy już w psalmie 84. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Lepszy dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. W pieśni nad pieśniami są takie słowa, miły mój, wyróżnia się wśród innych 10 000. Wszystko w nim rozkoszne. W 2 Samuelowej 6 czytamy, że Dawid tańczył z całej siły przed Panem. Taka radość go wypełniła. Radość tej społeczności z Bogiem, że tańczył z całych sił przed Panem. Dla innych było to niezrozumiałe. Jego żona była tym zgorszona, ale on nie mógł inaczej, bo po prostu ta obfitość radości, która płynie z Boga, go przepełniała i on musiał temu dać wyraz. W psalmie 23 mówi, kubek mój jest opływający, przelewa się dobrodziejstwami. Bóg otacza człowieka. W księdze Malachiasza, to jest tuż przed Nowym Testamentem, 3:10 mówi Pan Bóg takie słowa. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owoców. Mówi Pan zastępów, wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. A więc opłaci się służyć Bogu. Warto szukać Jego oblicze, Warto w Nim położyć swoją nadzieję, warto Jego siły oczekiwać i z nią się liczyć. W tymże Malachiaszu w ostatnim rozdziale są takie piękne słowa: ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. To jest Stary Testament, to były zapowiedzi, a my żyjemy w nowotestamentowej rzeczywistości, kiedy każdy człowiek, każdy z nas ma dostęp do tych bogactw dzięki Chrystusowi, dzięki ofierze pojednania. I kiedy patrzymy na różne wydarzenia ze Starego Testamentu, to widzimy tą Bożą wspaniałość właśnie, kiedy On w taki wyjątkowy sposób ingerował. Wiemy, w jaki sposób Dawid pokonał Goliata. W sposób wspaniały, cudowny, niesamowity. Eliasz, kiedy modlił się na górze Karmel i tam ten ołtarz zbudował i w obliczu całej tej tego duchowieństwa Baala prosił o ogień z nieba i spadł z ogień pański. I co, pochłonął słomę może? Czytamy, że ogień pański pochłonął całopalenie, drwa, kamienie i proch, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Trochę później tenże Eliasz, wielki mąż Boży, ale zląkł się pogróżek bezbożnej kobiety Izebel i ucieka. To nie jest heros, to nie wygląda na jakiegoś wielkiego bohatera wiary, kiedy ucieka ze strachu przed kobietą, po takim wspaniałym zwycięstwie dopiero co odniesionym. Ale Bóg się od niego nie odżegnuje. I on tam gdzieś pod jałowcem się kładzie i jego modlitwa, jego prośba, jego oczekiwania względem Boga, jego pragnienia są takie: Panie, zabierz duszę moją, zabierz życie moje, już dosyć, już nie dam rady dalej, już nie mam siły. I dobrze, że Pan Bóg nie wysłuchuje wszystkich naszych próśb, bo czasem to są prośby poniżej, jakże bardzo poniżej tego, co Bóg ma dla nas. I wiemy, że Pan Bóg nie wysłuchał Eliasza tam w tym miejscu, ale wysłuchał go na inny sposób, wziął go do siebie, ale nie spod jałowca, tylko na rydwanie ognistym, który go poniósł na obłoki, na oczach Elizeusza. I do dziś jest to dla nas przykładem Bożej wspaniałości, jak wspaniały jest Bóg. On nie godzi się na to, abyśmy tak sobie w takiej przeciętności gdzieś tam pod jałowcem, tak ledwie jakoś jeszcze przetrwamy. On chce dawać dobre rzeczy. Była taka sytuacja w Izraelu za króla bodajże Achaba, że przyciągnęli Aramejczycy z potężną armią i tam jest napisane tak, że to jest Pierwsza Królewska 20:27 i Następnego roku zrobił Ben-Hadad pobór Aramejczyków i ruszył do Afek, aby walczyć z Izraelem. Również u Izraelitów zrobiono pobór i zaopatrzono ich w żywność. Potem ruszyli na ich spotkanie, ale Izraelici stali przed nimi obozem jak dwa statka kóz. Aramejczycy zaś zapełnili całą okolicę. I stali jedni naprzeciw drugich obozem przez 7 dni. 7. dnia jednak rozgorzała bitwa i synowie izraelscy pobili Aramejczyków, kładąc trupem w jednym dniu 100 000 pieszych. Pozostali zaś uciekli do grodu Afek, ale tam runął mur na 27 000 pozostałych wojowników. Bóg czyni potężne, Bóg czyni straszne rzeczy w interesie swojego ludu, w intencji swojego ludu, na prośbę swojego ludu. Rzeczy, które się nie mieszczą. Kiedy przyszedł Pan Jezus w Nowym Testamencie, On jest obrazem Boga niewidzialnego. On objawił nam Ojca. On prezentował wszystkie Jego cechy i właśnie On jest wspaniały. On pokazuje to wszystko, jaki jest Bóg. Patrząc na Chrystusa, możemy się tego dowiadywać. Ludzie się zdumiewali nad nauką Jego. Zdumiewali się, kiedy uzdrowił sparaliżowanego. Zdumiewali się, kiedy rozmnożył chleb. I nie dość, że wszyscy się nasycili. Jeszcze 12 koszów pełnych ułomków zostało. Zdumiewali się, kiedy uciszył burzę. Zdumiewali się, kiedy wypędził legion demonów. Zdumiewali się, kiedy wzbudził córkę Jaira. Zdumiewali się, kiedy wylany został Duch Święty. A list do Efezjan, 3 rozdział, 20 wiersz, mówi jeszcze więcej. Mówi, że on potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. I chce daleko więcej uczynić. Chce objawiać się pomiędzy swoim ludem. Chce dokonywać mocy swojej. I jest takie miejsce w Starym Testamencie, w Księdze Kronik, które mówi, że Bóg przepatruje, wodzi oczyma swoimi po całej ziemi, szukając kogoś, kto by stał przy nim sercem doskonałym, który by zawierzył i który by swój los z nim powiązał całkowicie, w pełnym zaufaniu, w pełnej determinacji. Po co Pan Bóg szuka takich ludzi? Aby dokazywać swojej mocy, aby objawiać swoją moc, aby objawiać swoją wspaniałość, aby właśnie objawiać się takim niesamowitym, jakim On jest. I trzeba tylko podkreślić jedną rzecz mocno i wyraźnie, że to wszystko się dzieje w tym nurcie Bożego działania. Trzeba być po prostu tam, gdzie jest Bóg. On nie pójdzie do nas, kiedy my chodzimy swoimi drogami. Owszem, będzie nas chciał znaleźć, będzie nas szukał, tak jak dobry pasterz szuka zgubionej owcy. Ale jeśli chcemy doznawać tych niesamowitych Jego błogosławieństw, to się musi dziać tam właśnie, gdzie Bóg działa, tam, gdzie Bóg nas chce widzieć i tam, gdzie Bóg nas chce mieć. I moglibyśmy ciąg taki przedstawiać od Adama, od pierwszego człowieka, poprzez Abla, poprzez Seta, poprzez Enocha, poprzez Noego, Abrahama, patriarchów, Mojżesza, Jozuego, sędziów, Samuela, Dawida, proroków, Jezusa, apostołów, pierwszy Kościół. To jest właśnie ta linia Bożego działania, Bożych cudów, Bożej wspaniałości, która w najróżniejszy sposób się przejawiała. I na tej linii trzeba być, do tej linii trzeba wejść, jeśli chcemy mieć w tym udział. Jeśli chcemy, aby właśnie nasze życie było takie bogate. I mamy dobrą wiadomość, mam dla was dobrą wiadomość, że jako Kościół Jezusa Chrystusa, jako cząstka Jego ludu, jesteśmy nie tylko na tej linii, gdzie Bóg może i chce działać w taki potężny sposób, ale wręcz jesteśmy do tego przeznaczeni, wręcz jest to naszym obowiązkiem i naszym powołaniem, dlatego że Słowo Boże mówi apostoł Piotr konkretnie takie słowa, drugi rozdział pierwszego listu, 9 wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc to właśnie my, właśnie Kościół, właśnie lud Boży Nowego Przymierza jest przeznaczony do tego, aby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał, aby swoją postawą, swoim życiem, swoim zachowaniem prezentować to wszystko, jaki jest Bóg, tak jak Jezus Chrystus przyszedł i swoją postawą, swoim postępowaniem prezentował Boże cechy i to ludzi zdumiewało. Tak samo teraz jako Kościół jesteśmy powołani do tego, aby prezentować przed światem Boże cechy. Nie słowami, nie jakimś gderaniem i napominaniem ludzi, że robią źle, że powinni inaczej, ale właśnie prezentowaniem tej wspaniałości, tego, jaki jest Bóg, tym życiem miłości, życiem wzajemnej wrażliwości, poprzez wzajemne stosunki, poprzez porządek, jaki między nami panuje, poprzez relacje, jakie mamy między sobą, poprzez nienaganne życie, poprzez przykładne małżeństwa, przykładne stosunki w rodzinie i tak dalej. W liście do Tytusa jest takie miejsce, które tak samo to podkreśla. Tytusa, 2 rozdział. Od 11 wiersza, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. A więc gorliwy w prezentowaniu tych Bożych cech, które tylko od Boga się wywodzą, ale naszym udziałem się stają poprzez dostęp do łaski, poprzez te wszystkie dary, którymi zostaliśmy obdarowani, że mamy orędownika, że mamy ołtarz, że mamy arcykapłana, że mamy dostęp, że możemy, mamy źródło na oczyszczenie grzechów i nieczystości i możemy się oczyścić i możemy się przyoblec w nowego człowieka, który właśnie wszystko to w mniejszym lub większym stopniu posiada, te Boże cechy, i w tym się rozwija. I to się w nas udoskonala, przemieniamy się na podobieństwo tego, który nas powołał. I trzeba właśnie zdać sobie sprawę z tej ogromnej różnicy. W psalmie 118 są takie słowa dobrze znane, ja je często cytuję. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Jest drugie miejsce, które ja tak zawsze do kontrastu z tym daję. Bo tam to jest sytuacja normalna, sytuacja właściwej relacji między ludźmi i Bogiem. Ona dowodem tego, że ta sytuacja jest właściwa, jest właśnie to, że są okrzyki radości i wybawienia. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. I ta pewność, i ten optymizm, nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy pańskie. A jest drugie miejsce takie, to jest Izajasz 59, gdzie czytamy tak. Dlatego dalekie drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy mi chodzą, nie zna pokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu. Potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie i bez przerwy gruchamy jak gołębie. Oczekujemy sądu, ale go nie ma. Zbawienia, lecz ono jest od nas daleko. Dlaczego? Dalszy wiersz wyjaśnia, bo wiele jest naszych występków wobec Ciebie, a nasze grzechy świadczą przeciwko nam. Świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia. Ale my wiemy w Nowym Testamencie, że nie te nasze występki i nie te nasze grzechy są tą przeszkodą. Tylko tą przeszkodą jest to, że my nie przychodzimy z tymi występkami i z tymi grzechami. Nie pozwalamy się oczyścić. Nie przychodzimy, aby stanąć właśnie przed Bogiem i pozwolić, aby On dokonał tej przemiany, aby prowadził nas z mocy w moc, z chwały w chwałę, aby prowadził nas do tej wspaniałości, abyśmy mogli zacząć odzwierciedlać Jego życie, Jego charakter, Jego cechy. I to jest dostępne, to jest właśnie częścią tego dziedzictwa, tego bogactwa, tego arsenału, który otrzymujemy w darze od tego wspaniałego, niesamowitego Boga dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, że możemy się przemienić, że możemy zmienić się. I wiecie, często jest tak, że my patrząc na nasze życie własne i na, powiedzmy, środowisko, w którym jesteśmy, no, czujemy taki niedosyt, taki jakiś zawód, że nie jest tak, jakby powinno być. Nie ma tej radości, nie ma tego optymizmu, nie ma tego zaangażowania, nie ma takiej determinacji, nie ma ofiarności, nie ma gorliwości i wiele można by wymieniać. I często jest tak, że słyszy się napomnienia w tym kierunku, że trzeba bardziej się po prostu zmobilizować, że trzeba to czy tamto. I z jednej strony to jest prawda, bo taka jest sytuacja, taka jest diagnoza. Tylko że tą drogą nie osiągniemy to, żeby było inaczej, bo to, że ktoś będzie stawał i apelował o więcej gorliwości, o więcej zaangażowania, o więcej ofiarności czy czegokolwiek, to jest dobra intencja, tylko że to nie jest wystarczająca motywacja dla nikogo, aby to robić. I to tylko będzie takim ciężarem, który na nas spocznie, jeżeli ktoś będzie grzmiał, że powinniśmy robić inaczej, powinniśmy się angażować, powinniśmy zaniechać tego czy tamtego i powinniśmy zabrać się za to czy za tamto. Moi drodzy, ale Boża droga do tego, aby było tak, jak powinno być, jest właśnie taka, że my się wpatrujemy w Bożą wspaniałość, bo wpatrywanie się w Bożą wspaniałość nas motywuje, jest po prostu tą siłą napędową I wszyscy ludzie Boży, czy to Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu, czy historii Kościoła, czy naszych czasów, którzy cokolwiek znaczyli w Królestwie Bożym, którzy zdobyli się na ten wysiłek, na gorliwość, na zaangażowanie, którzy wykonali takie czy inne dzieła, to tylko dzięki temu, że zobaczyli coś z tej Bożej wspaniałości. I widzimy na przykład Mojżesza, który powiedział do Boga w pewnym momencie: pokaż mi chwałę swoją. I właśnie on pragnął bardzo Bożej bliskości i też Bóg pragnął się mu objawiać i się objawia mu nieraz tam przy tym gorejącym krzaku na pustyni, później jeszcze wiele razy na górze Synaj. I Mojżesz bardzo był blisko Boga. Raz, kiedy zstąpił, to jego twarz lśniła. I to było widoczne, to było zjawisko fizyczne, które wszyscy ludzie widzieli. Nie o zjawiska fizyczne tu chodzi, ale chodzi o to, aby ta nasza duchowa sylwetka lśniła, to odbijała ten Boży blask, tę Bożą wspaniałość. A to się nie stanie inaczej. To się nie stanie przez żadne apele czy cokolwiek, to się stanie tylko przez to, że my będziemy szukać oblicza Bożego, będziemy pragnąć i prosić: Panie, pokaż mi Twoją wspaniałość, pokaż mi więcej tej atrakcyjności Twojej istoty, Twojego charakteru, Twojej natury. I jest takie miejsce bardzo ważne w Słowie Bożym, w drugim liście do Koryntian, 3:18, warto znać na pamięć i warto wiedzieć, gdzie jest napisane na pamięć. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I kiedy się poddajemy temu działaniu, kiedy przebywamy przed obliczem Bożym, czy to kontaktując się z Jego Słowem, po prostu studiując Jego Słowo, czy przebywając z Nim w kontakcie modlitewnym, czy w społeczności ludu Bożego, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. I inaczej się to nie stanie i bez tego się to nie stanie w naszym życiu. I Mojżesz nie byłby Mojżeszem, gdyby właśnie nie miał tych spotkań z Bogiem, gdyby ta Boża wspaniałość nie przelewała się właśnie na niego w tych momentach, kiedy on był blisko Boga. I kiedykolwiek jesteśmy blisko Boga, to Bóg jest tak wspaniały i tak bogaty, że przelewa się coś z tej Jego wspaniałości do naszego życia. I my potem wychodzimy sprzed oblicza Bożego, albo nawet nie wychodzimy, pozostajemy bezustannie przed obliczem Bożym. I lśni nasza twarz, może nie tym fizycznym jakimś światłem, ale lśni duchowo i mamy wtedy co przekazać. I mamy wtedy czego udzielić duchowego daru komu innemu. I tylko tyle możemy udzielić, ile właśnie odebraliśmy od Boga. Ze siebie nic nie wykrzeszemy, z nas samych nic wartościowego nikomu nie przekażemy. Tylko to się liczy, co pochodzi od Boga. I to samo można powiedzieć o Dawidzie, to samo można powiedzieć o Eliaszu, czy o apostole Pawle, czy kimkolwiek innym aż do naszych czasów. Yonggi Cho nie byłby Yonggi Cho. Reinhard Bonnke nie byłby Bonnkiem i Benny Hinn nie byłby Benny Hinnem, gdyby nie stawali przed obliczem Bożym, gdyby nie czerpali, gdyby nie pozwolili, że ta Boża wspaniałość po prostu oświetla ich i wchłaniają coś z tej Bożej wspaniałości. I tylko tyle, ile człowiek wchłonie, może później przekazać innym. I oby w nas było takie pragnienie, głębokie, gorące, bo tylko to nas zmotywuje, bo tylko to sprawi, że nie będziemy to uważać za jakiś ciężar, ale właśnie będzie to czymś tak pożądanym, że pozbędziemy się wszystkiemu, aby dążyć do tego celu. Ja, jak mówi apostoł Paweł, że wszystko uznałem za śmiecie, odłożyłem, żeby go poznać i moc zmartwychwstania jego i móc uczestniczyć w nim, w jego śmierci i też w tym życiu zmartwychwstałym. I to wszystko jest dla nas dostępne. Nie tylko dostępne, ale to jest naszym powołaniem. Do tego jesteśmy wzywani. To jest naszym posłannictwem jako Kościoła Bożego. I oby to właśnie działo się w naszym życiu. Obyśmy tego zapragnęli, tak jak w Ozeasza. W 6 rozdziale są te słowa. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, on nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, tą Jego wspaniałość, te Jego niesamowite cechy, które są w stanie zachwycić człowieka, że Go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I nie z naszym przeznaczeniem mruczeć jak niedźwiedzie i gruchać jak gołębie i wzdychać, że jest źle, że taka jakaś ociężałość, że taka jakaś oziębłość, że taka jakaś obojętność jest naszym przeznaczeniem i naszym zadaniem i naszym powołaniem, aby głos radości wychodził. Prawica Pana odnosi zwycięstwo, prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył, aby opowiadać sprawy Pańskie. To nie zawsze jest łatwe, ale to jest jedyna droga do duchowej obfitości, oby ona była udziałem nas wszystkich. Amen.